Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste, odcinek 18. Maryja w naszym życiu.
Maryja i życie. Czego Maryja nas może nauczyć o naszym życiu? Jakie są praktyczne wymiary tych wszystkich prawd, które mogą czasami nam się wydawać takie odjechane? Boże macierzyństwo, jest Matką Boga. Jak to może mnie dotyczyć, oprócz tego, że urodziła kogoś, kto mnie zbawił i kto jest dla mnie ideałem? No to jest jakieś nieosiągalne dla mnie. Niepokalane poczęcie. Wow, no nie znam siebie jako niepokalanego. Wniebowzięcie. No może kiedyś, ale na dzisiaj co mi to mówi w ogóle? No i dziewiczość. Wydaje mi się, że to jest prawda, której nie tylko lęka się diabeł, ale może z różnych innych powodów niektórzy z naszych współczesnych także bardzo się lękają tej prawdy. A jednak, no właśnie Maryja w tych wszystkich dogmatach widziana przez wieżę Kościoła, ona ma nam coś niesamowitego do powiedzenia. W ogóle chciałbym zacząć od tego, pozwólcie, żeby wam powiedzieć. Matka Boża tutaj z nami jest w tej ikonie świętej, towarzyszy, przypatruje się tym i przysłuchuje się tym moim nieporadnym słowom o sobie. Ale któż może zgłębić tajemnicę człowieka, a szczególnie takiego człowieka jak ona? To, co mogę wam powiedzieć, to to, że ona mnie doprowadziła do Jezusa i to jest na pewno dla mnie niepowątpiewalna prawda, której nie będę wam udowadniał, bo też nie ma takiej potrzeby. Przyjmijcie to jako świadectwo. Ona mnie doprowadziła do kapłaństwa. Powiedziałem na poprzednim spotkaniu, że ona jest liturgiem. Tak, no ona jest kapłanem, tak jak każdy z nas, czy wyświęcony, czy nie, jest kapłanem może nie właśnie ze święceń, ale z chrztu. Ona w szczególny sposób jest takim kapłanem, takim kimś, kto łączy człowieka z Chrystusem. I gdzieś tak sobie myślę, jakbyście mnie zapytali, komu z tego duchowo-fizycznego, geograficznego kosmosu, jakim jest Kościół, zawdzięczam moje powołanie najbardziej, to oczywiście Bogu, tak, to nie ulega wątpliwości, ale myślę, że ona najgłębiej wyczuła to pragnienie, które było w sercu Boga i to ona mi je przyniosła. Właśnie dlatego stała się moją drogą do Jezusa. Jest jeszcze parę takich rzeczy, których mnie uczy na co dzień. Być może, że w tym, co powiem teraz, trochę tak ukrywając siebie, powiem wam także właśnie to, co jest dla mnie najważniejsze, tak egzystencjalnie w spotkaniu z nią, Matką Boga, niepokalanie poczętą, zawsze i całą dziewicą i wniebowziętą, Matką Kościoła. Zacznijmy od oczywistości. Maryja jest ikoną, tak mówi Sobór Watykański II Kościoła. I to wyrażenie, że ona jest ikoną Kościoła, trzeba rozumieć, że ona jest proroctwem dla Kościoła. Patrzę na nią nie po to, żeby mówić, o jak ona ma fajnie, bo to i siamto i owamto. No przynajmniej jest w niebie, wiemy o tym i już nie musi się o wiele rzeczy martwić. Ale patrzymy na nią właśnie nie po to, żeby zazdrościć, tylko po to, żeby się inspirować. Właśnie ona jest ikoną Kościoła, modelem Kościoła w pewien sposób, dlatego żeby była dla nas inspiracją właśnie jako taka. Ona nam pokazuje nasze własne powołanie do świętości. I proszę, nie śmiej się z tego, co teraz powiem, przyjacielu drogi, bo Pan Bóg także chce, żebyś był niepokalany. To prawda, każdy z nas popełnił grzechy i już nie będzie tak niepokalanym, jak ona jest niepokalana. Ale Bóg potrafi nam przywrócić niepokalaność. To będzie taka pobita przez historię, przez własną słabość, przez zło także, które spotkaliśmy, czyli ten brak istnienia, to niszczenie darów Bożych, ale będzie prawdziwą niepokalanością. Nie będzie taką niepokalanością, jak ma ona, ale będzie prawdziwą bezgrzesznością. Zbawienie, które Bóg nam ofiaruje i ona nam o tym mówi, to nie jest tylko tapetowanie albo malowanie czegoś, co jest brudne i niezmienione. Naprawdę człowiek pod wpływem Bożego działania się zmienia. Z ciemności przechodzi do światła, z grzechu do świętości, ze smutku do radości, ze śmierci do życia. I to się staje naprawdę. I patrząc na tą ikonę, właśnie o tym sobie przypominam, że Bóg chce, żebym był niepokalanie święty. I chociaż mam już całą listę grzechów na swoim sumieniu, to wcale nie znaczy, że On nie może mnie uczynić niepokalanym, czyli że nie może mnie scalić. Może i On nie ustaje w działaniu, żeby to zrobić. Tak, chcę wam także powiedzieć, że Bóg nas powołuje wszystkich do dziewictwa. Jest dla mnie źródłem niesamowitego myślenia to, że jeden z papieży swoją encyklikę o życiu małżeńskim nazywa o czystych zaślubinach. O czystych zaślubinach. Intymność, seksualność małżonków nie jest jakby przełamaniem dziewictwa totalnym, biologicznie, ale nie duchowo. Ich związek, także cielesny, jest dziewiczy w pewien sposób. Odpowiada tej dziewiczej miłości Chrystusa do swojego Kościoła. To jest coś niesamowitego. I chcę to, żeby bardzo wybrzmiało, bo dzisiaj pewnie ludzie mają problem z tym, że sakralizują seks. Nie chcę, żebyście sakralizowali seks. Ale nie chcę także, żebyście w małżeństwie przeżywali wyrzuty sumienia ze względu na waszą intymność. I chcę także, tego chce Kościół, tego chce Bóg, żebyście przeżywali tą waszą intymność i zbliżenie cielesne na zasadzie właśnie takiej dziewiczej, żeby tam nie pierwsze było pożądanie i zaspokojenie, ale żeby pierwszy był zawsze dar z siebie. Ta dziewiczość, ale także dziewiczość w myśleniu, dziewiczość w relacjach z innymi. To jest tak bogate słowo. Nie wstydźmy się tego słowa. To nie jest żaden lęk przed intymnością, przed ciałem, przed relacjami. Wręcz odwrotnie. To jest jakaś pełnia relacji, pełnia otwarcia na drugiego człowieka. Proszę pamiętajcie, że kult Maryi nie powinien nas nigdy oddzielać od myślenia o nas samych. Ona jest znakiem tego, co Bóg chce dokonać w nas. Tak powiedziałem, ona jest w pewien sposób każdym z nas przed Bogiem i nie każdym z nas. My nie będziemy tak niepokalani jak ona, ale możemy być bezgrzeszni, cali święci, scaleni, posklejani, dusza z ciałem, z uczuciami, osoba z osobą, osoba ze światem, świat z nami. To jest to, co Bóg chce nam zrobić. Jak patrzymy na nią, zresztą modlić się przed ikoną Matki Bożej, to jest modlić się przed jakimś źródłem pokoju. Właśnie w niej widać to scalenie, to dziewictwo, tą bezgrzeszność, tą samą świętość. Super ważne z egzystencjalnego punktu widzenia, i to jest druga rzecz, którą chcę wam tutaj powiedzieć, jest wiara Maryi. Za mało mówimy o tym, że ona jest wierząca, że ona musiała całe życie wierzyć. Nie wiem, jak komuś się wydawało, że jej było łatwo wierzyć, bo nosiła Boga w sobie, to wyobraź sobie, co by było, gdyby Bóg dzisiaj przyszedł do ciebie i powiedział, to, co w tobie się dzisiaj poczęło, to jest przedwieczny Syn Ojca, który stworzył cały świat. Jak? Kopie mnie. Tak? To jest ciało z mojego ciała. Jak to jest Bóg? Myślicie, że ona musiała mniej wierzyć ze względu na to, że usłyszała? Nie, ona musiała wierzyć więcej niż ja i ty i my wszyscy razem. Ona rzeczywiście w wierze swojej jest niesamowita. Dlatego Duch Święty, to o czym mówiłem na poprzednim spotkaniu, bardzo słusznie podpowiedział Elżbiecie powód, dla którego Maryja jest szczęśliwa. Bo uwierzyła. A czy Jezus nie mówił tego samego do naszego kochanego, niewiernego Tomasza, w którym każdy z nas się odnajduje? Tomaszu, Tomaszu, szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jesteś umęczony swoją wiarą, w której nic nie widzisz, w której nie ma żadnych fajerwerków, nie otwiera się niebo, nie stępuje gołębica. Jesteś umęczony swoją wiarą od spowiedzi do spowiedzi, że wydaje ci się, że nic się nie zmienia, chociaż zmienia się wiele, ale jeszcze nasze oczy tego nie widzą. Wierz. Wierz. I w ten sposób będziesz szczęśliwy. Szczęście przed śmiercią nasze polega na wierze. Nie na tym, żeby wierzyć i żeby się wiara skończyła i żebym zobaczył. My czasami tak myślimy, jak, nie wiem, jestem stolarzem i tnę piłą tą deskę, to za 5 minut, a jak jest grubsza za 10, a jak jest bardzo gruba, to za pół dnia, ale ją przepiłuję. I tak myślę, wierzę rok, wierzę 2, wierzę 3, wierzę 4, to już powinienem nie musieć wierzyć, tylko widzieć. Wszystko dla mnie powinno stać się oczywistością. Nie. Bóg chce nas uszczęśliwiać, dopóki nie odejdziemy z tego świata przez wiarę. I posłuchajcie teraz Augustyna, którego dzisiaj już kilka razy cytowałem, w tych spotkaniach naszych cytowałem. To jest mianowicie, on mówi tak, Maryja najpierw poczęła w sercu i w umyśle, zanim poczęła w ciele. To właśnie pokazuje wszystko. Najważniejsze w Maryi jest jej wiara osobiście. Jest szczęśliwa dlatego, że uwierzyła. Czyli, że wpuściła Boga do swojego umysłu, że ma wierzące spojrzenie na świat i wpuściła go do swojej wolności, ma wierzącą wolność, czyli wolność, która nie działa tylko dla niej, ale wolność, która słucha drugiego. I że wpuściła go do swoich uczuć, które były dosyć mocno nastawione na próbę, bo jest w ciąży, bo się boi, co będzie z nią, czy Józef, jak się zachowa Józef, czy ją nie ukamienują, za to groziło ukamienowanie. Trzecia rzecz. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją kojarzyliście z Maryją. Maryja jest mistrzynią myślenia. Filozofia to jest Maryja. Ona jest wzorem filozofa. Ona myśli genialnie. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie święty Łukasz podkreśla, że Maryja uczestniczyła w życiu Jezusa, nie wszystko rozumiała, wierzyła, ale też myślała. Ona nie tylko wierzy, ale ona także myśli. Jak często w naszej wierze myślimy sobie, że mamy wierzyć, a nie myśleć. Boimy się stawiać pytań. Popatrzcie, czy ona się boi? Młodziutka dziewczynka, bardzo pokorna, niepokalanie poczęta, ale nie głupiutka. Przychodzi do niej anioł, a więc zjawisko zupełnie nie z tego świata, i mówi jej rzeczy, a ona ma swoje własne ludzkie doświadczenie. Ona wie, że dzieci nie przychodzą z kapusty, bociany jej nie przynoszą dzieci. No i dopytuje. Ona dopytuje o szczegóły. Jak się to stanie, skoro ja nie znam męża? No mówi do anioła tak. Ja jeszcze nie współżyłam, a ty mi mówisz, że będziesz matką. Ona nie kpi. Ona nie wystawia Boga na próbę. Ona go pyta. I właśnie dlatego, że go pyta, pokazuje, jak bardzo wierzy. Bo gdyby nie wierzyła, to by nie zapytała. Bałaby się, albo jak to dzisiaj młodzież mówi, miałaby na to wywalone. Tak my chyba mówią, nie? Znaczy, a powiedziałeś, to się stanie, co mnie to tam obchodzi. Nie, ona cała w tym jest. Ona myśli. Rzadko się myśli o Matce Bożej jako o człowieku wybitnie myślącym. Jakie jest jej myślenie? To ewangelista też nam podpowiada, że ona rozważała, myślała o rema, o słowie Boga, tylko to wyrażenie rema jest, to jest słowo, to jest fakt. Ona myśli o swoim życiu, o faktach ze swojego życia i szuka w nich Boga. Czyli jej myślenie nie jest abstrakcyjne, ale jest zawsze konfrontacją z faktami. Ona wie, że Bóg wypowiada siebie w historii, w jej historii mówi. I ona chce zrozumieć tę mowę Boga. Wiara nie unika zadumanej, myślącej konfrontacji z rzeczywistością działania Boga w moim życiu. Spotkałem to u wielu bardzo szlachetnych osób i bardzo dobrze wykształconych i praktycznie w ogóle bez wykształcenia, nawet bez podstawówki, że mieli taki dar dostrzegania głębszej perspektywy we wszystkim, że we wszystkim widzieli działającego Boga. Maryja uczy nas myślenia właśnie takiego, odkrywania Boga we wszystkim. Uczy nas odwagi zadawania Bogu pytań. Proszę was, niech wiara wasza będzie zawsze pełna pytań. Stawiajcie je Bogu i bądźcie cierpliwi. On nie zawsze natychmiast odpowiada, ale konia z rzędem odpowie każdemu. Bardzo mnie zdumiewa, i to jeszcze jest jedna rzecz, z którą chcę z wami podzielić, to jak Dante nazywa za wielką tradycją Matkę Najświętszą. Dziewica, matka, córka swojego syna. Łapiecie paradoksy? Dziewica i matka. Córka swojego syna. Ona tutaj także pokazuje trochę właśnie to nasze powołanie, że jesteśmy z jednej strony uczniami Jezusa, że jesteśmy stworzeniami Boga, ale jednocześnie Bóg chce, żebyśmy poczynali Go w innych. I być może to jest najpiękniejsza rzecz, do której nas zachęca Maryja. Żeby być takimi matkami Boga w sobie i w życiu innych. Zatroszczyć się o to, żeby Bóg urodził się w innych. Słuchaj, bracie, siostro, żyjesz w małżeństwie? No to po co ze sobą jesteś? Dla seksu, pieniędzy, dla braku samotności, żeby była wspólnota? Żeby coś razem zobaczyć, żeby się nie nudzić? Żeby mieć dzieci? Wszystko to jest cudowne i piękne. Ale pomyślałeś kiedyś o tym, że jesteś w tym sakramentalnym związku. To nie jest związek naturalny. To już jest związek uświęcony, przemieniony przez Jezusa. przez Jego miłość, że ten związek Twój jest po to, żebyś Ty urodziła w Twoim mężu Jezusa i żeby On dał Ci Jezusa, masz się stać dla Niego Matką Boga. I On dla Ciebie ma stać się Matką Boga. Rodzić w drugim, którego kocham, Jezusa. Rodzić w przyjacielu Jezusa. Dawać Jezusa. Niby taki jak hotspot, tak? Jezus przyszedł w matce swojej do Elżbiety i natychmiast jest połączenie z Duchem Świętym. On jest poczęty w niej i on się poczyna także w Elżbiecie i w tym malutkim Janie Chrzcicielu, który jeszcze jest prenatalny. To jest nasze powołanie, to jest sekret naszego życia. Nie mamy tylko wybudować domu, spłodzić dziecka, ale mamy w drugim człowieku i w sobie przez wiarę naszą począć Boga. Dać życie Boga w ludziach. To jest ewangelizacja, ale to jest chyba także najcudowniej przeżyte życie, jak tylko można sobie wyobrazić. Kiedy dasz życie duchowe, życie Boga drugiemu człowiekowi. Proszę was bardzo, bądźcie jak Maryja, dzielcie się Jezusem. Nie schowajcie Go w domu, nie schowajcie Go we własnym sercu. Sprawiajcie, że On się poczyna i rodzi we wszystkich, których kochacie. I we wszystkich tych, dla których Bóg chce użyć tej energii miłości i wiary, jaka w was jest. Maryja, Kościół, nasza przyszłość, nasze życie. Myślcie o tych sprawach, bardzo was do tego zachęcam. I dziękuję wam serdecznie za uwagę.